Poznania.
Film Pawła Pawlikowskiego Ida, laureat kilku tak zwanych europejskich Oscarów oraz nagrody Lux, znalazł się na tak zwanej krótkiej liście wśród 9 nieanglojęzycznych filmów z całego świata, spośród których Akademia wyłoni 5 dzieł nominowanych do Oscara. I to chyba, jeśli nie jedyna dobra, to w każdym razie najlepsza wiadomość mijającego tygodnia. Nina Nowakowska, witam Państwa. Ponadto w tym tygodniu 141 ofiar śmiertelnych, w większości dzieci, ataku talibów pakistańskich na szkołę w Peszawarze. Parę dni wcześniej islamista więził przez parę godzin gości w kawiarni w centrum australijskiego Sydney. Zginęły 3 osoby. A wczoraj ukraińska służba bezpieczeństwa oznajmiła, że udaremniła zamach terrorystyczny w Kijowie, który miała przeprowadzić mieszkanka ługańska. Po 53 latach Stany Zjednoczone odmrażają stosunki dyplomatyczne z Kubą. Pierwszy szczyt Unii Europejskiej pod kierownictwem nowego przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska był krótki, zajął się 2 tematami: koncepcją pobudzania inwestycji Unii przygotowaną przez Jean-Claude'a Junckera oraz sytuacją Ukrainy. Wśród komentatorów są tacy, którzy krytykują przygotowanie szczytu przez Tuska. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko wygłosił przemówienie w polskim Sejmie. Przepraszamy i prosimy o przebaczenie. W ten sposób nawiązał do naszej wspólnej historii. Warszawski Marsz 13 grudnia zwolenników Prawa i Sprawiedliwości zgromadził kilkadziesiąt tysięcy uczestników. Odbywał się pod hasłem w obronie demokracji, wolnych mediów i pewnie w naszej dzisiejszej rozmowie do tego marszu także nawiążemy. Widziane z Poznania różne wizje świata, różne wizje kraju. Kto je tworzy, kto nimi manipuluje. Witam serdecznie dzisiejszych gości, którymi są profesorowie Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, profesor Jacek Paluchowski, psycholog, i profesor Krzysztof Podemski, socjolog.
Dzień dobry.
Na świecie wojna cywilizacji się zaostrza. Chyba coraz więcej myślicieli, komentatorów, a także laików podziela tezę Samuela Huntingtona o tej właśnie wojnie cywilizacji. Choć jeśli chodzi o jej przyczyny, zdania mogą mieć podzielone. No ale jak to jest w Polsce, państwie unitarnym, w którym znakomita większość społeczeństwa zdawałoby się wywodzi się z tej samej tradycji kulturowej, religijnej, historycznej. Jak to jest, że obserwujemy także tutaj w Polsce nasilenie swoistej, jak to zwą niektórzy, wojny plemiennej? Zanim spróbujemy zastanowić się, jakie mechanizmy rządzą tą naszą wojenką, poproszę Krzysztofa Podemskiego o opisanie 2 wizji świata, 2 wizji życia w ojczyźnie, które prezentują 2 strony nabrzmiałego konfliktu.
Tak, ja myślę, że Huntington do nas zdecydowanie nie pasuje, natomiast być może pasuje do nas koncepcja Benjamina Barbera, dżihad kontra Mekświat, i podobna do niej amerykańska koncepcja backlashu, która mówi nam coś takiego, że wszędzie tam, gdzie w przyspieszonym tempie zachodzi modernizacja, zachodzą zmiany, w tym zmiany obyczajowe, to wywołuje naturalną kontrakcję. I mamy w Polsce w tej chwili 2 obozy, które trochę trudno jest opisać, bo można opisywać je różnym językiem. W zależności od tego, jakiego języka użyję sam, sytuuję się oczywiście gdzieś po stronie tego konfliktu. Wydaje mi się, że względnie neutralne określenie to jest takie, że z jednej strony mamy obóz tradycjonalistyczny, który się odwołuje do haseł Bóg, honor, ojczyzna, a z drugiej strony obóz modernizacyjny, który się odwołuje do haseł rewolucji francuskiej: wolność, równość i braterstwo. Z tym braterstwem pewno najsłabiej to wygląda. Oczywiście można te sceny opisywać, tą scenę polityczną opisywać inaczej i tutaj mamy takiego kognitywistycznego językoznawcę amerykańskiego Lakoffa, który opisuje republikanów i demokratów, bo zwracam uwagę, że mamy bardzo podobną sytuację do tej w Stanach Zjednoczonych w kategoriach tych, którzy że tak powiem podzielają wizję surowego ojca i tych, którzy podzielają raczej wizję spolegliwego rodzica. Zwracam uwagę, że w tej drugiej wersji rodzic jest obupłciowy.
Czy pan profesor Paluchowski się zgadza z tym opisem? Nie wchodzimy na razie w mechanizmy, czyli z jednej strony tradycjonaliści, z drugiej strony progresywiści, republikanie, demokraci.
Mnie się wydaje, że bardziej mamy do czynienia ze sporem jednak autokratycznego myślenia i myślenia, które można by nazwać myśleniem, nie wiem, demokratycznym, niż tak daleko idącym odwzorowaniem sytuacji międzynarodowej. Bo jednak ten konflikt polski jest bardzo nasycony emocjami, to emocjami negatywnymi. A tamto przeciwstawienie jest jednak przeciwstawieniem bardziej zimnym, neutralnym, bardziej racjonalnym, odwołującym
chyba się do argumentacji. Chyba nie w Stanach, prawda? W Europie tak to wygląda.
Ja chciałam nawiązać to, o czym mówił profesor Krzysztof Podemski, a mianowicie do George'a Lakoffa. George Lakoff, zresztą to jest dosyć popularne wśród naukowców amerykańskich, wywodzi się z językoznawstwa. Mhm. Właściwie był semantykiem. Natomiast podobnie jak zresztą Noam Chomsky, prawda, no przeszedł, jak widzimy, w stronę, nie wiem, politologii, socjologii, czyli
daleko od tego. No i zaangażowania politycznego także.
No właśnie, ale czy, bo mnie bardzo ciekawi, czy właśnie w innych krajach o systemie dwupartyjnym, takich jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, ten konflikt jest podobnie nasycony emocjami, jak mówił pan profesor Paluchowski, jak w Polsce, czy jednak jest to po prostu troszeczkę no bardziej takie abstrakcyjne pojęcie ze strony, z jednej strony republikanizmu, z drugiej strony tej tradycji oświeceniowej, demokratycznej. Jak panom się wydaje? Jak to jest w Stanach Zjednoczonych? Jak to jest w Wielkiej Brytanii, czyli w tych najbardziej typowych dwupartyjnych systemach?
Ja myślę, że jest różnie, to znaczy w Wielkiej Brytanii jest rzeczywiście, tak jak pani mówi, to jest bardziej chłodne zróżnicowanie, natomiast w Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia z podobnym zacietrzewieniem, z podobnymi emocjami, z podobną podatnością na spiskowe wizje i przenoszeniem jakby polityki na stosunki międzyludzkie. Tam też część elektoratu republikanów i część elektoratu dominikanów się nienawidzi.
Demokratów.
Ja znałem profesorów amerykańskich, którzy mówili, że not in my name, Bush nie jest naszym prezydentem, my go nie uznajemy. No i wiemy, że podobnie pewna część Amerykanów nie uznaje Obamy, a jego Obamacare uważa za jakąś rewolucję bolszewicką, czyli mamy do czynienia też z takimi zupełnie irracjonalnymi mechanizmami.
Jest zgoda?
Znaczy nie wiem, jak jest w Stanach, bo tam nie byłem. Nie wiem, jak jest w Wielkiej Brytanii, bo nie uczestniczę w życiu politycznym Wielkiej Brytanii. Natomiast mogę powiedzieć, że z tego, co widzę w Polsce, to istotą tego sporu jest brak dialogu. Istotą tego sporu są współbieżne monologi. Każdy mówi do swoich wyznawców to, czego oni chcą usłyszeć albo co usłyszeć powinni, natomiast między sobą dialogu się nie prowadzi. Co więcej, jeśli można. Bardzo wiele w tej sprawie robi też, jeśli tak można powiedzieć, robią też media. Dlatego, że ta kultura kłótni, którą się preferuje, jest ewidentna. Zaprasza się człowieka z PiS, żeby mówił o PO i zaprasza się człowieka z PO, żeby mówił o PiS. Nikt nie pyta nikogo, powiedz coś o sobie, ale mówi się powiedz coś o przeciwniku i jest zaskoczony, że o tym przeciwniku mówię źle w dodatku.
Weszliśmy tutaj już właśnie w tą drugą odsłonę, chyba ważniejszą w naszej rozmowie, czyli jakie są mechanizmy tego chyba nasilającego się rozłamu w polskim życiu politycznym i nie tylko politycznym. Widziane z Poznania, ja zadałam takie pytanie, kto tworzy te dwie wizje i kto nimi manipuluje. Powinno się właściwie zacząć, ale troszeczkę o tym już mówiliśmy w pierwszej odsłonie, kto w nich uczestniczy, bo nie chciałabym mówić tylko o politykach. Chciałabym mówić o normalnych Polakach, którym coraz także trudniej jest ze sobą się porozumieć. Ja to widzę w takich, że tak powiem, gminnych stosunkach pomiędzy sąsiadami, prawda?
Myślę, że nie dajmy się też zwariować. To nie tylko z powodu świąt i z tego powodu, że powinniśmy się wszyscy kochać. Myślę, że ta wizja, o której my tutaj mówimy, jest też wizją medialną. Ja znam wiele rodzin podzielonych politycznie, które z sobą normalnie rozmawiają. Widziałem takie rodzeństwo na przykład z kręgów naukowo-artystycznych na Placu Wolności w czasie debaty na temat Golgoty Piknik. Jedna z tych osób grała na wuwuzeli przeciwko spektaklowi Garcyi, a druga z kolei gwizdała na prezydenta Grobelnego i mówię o osobach z mojego pokolenia. Też jeżeli spojrzymy na wybory, to połowa ludzi nie bierze udziału w wyborach, a takie czasopismo, taki tygodnik, które się nazywa Życie na Gorąco, jest sprzedawany w liczbie 600 tysięcy, czyli więcej niż wszystkie liberalne, lewicowe, prawicowe i skrajnie prawicowe tygodniki opinii.
No to jest prawda, że wśród gazet codziennych na pierwszym miejscu jest Fakt i od niedawna podobno drugi tabloid, czyli Super Express, przeskoczył Gazetę Wyborczą. Więc to jest to jądro Polaków. Niemniej pan powiedział
i to jest większość. My mówimy o tych głośnych mniejszościach, natomiast ta milcząca większość wycofuje się z życia politycznego, publicznego. Myślę także w wyniku tych napięć i tych konfliktów i tych emocji, tego braku dialogu.
Zgadzając się z tym, zwróciłbym uwagę jednak na to, że ta... Zgadzając się z tym, że większość się wycofuje, że Fakt czy Super Express nie pisze o polityce, albo jak oni pisze, to pisze w bardzo specyficzny sposób.
Ale chyba jeszcze bardziej niebezpieczny, moim zdaniem. Przejdziemy do tego pewnie za chwilę.
Być może ci, którzy się nie interesują polityką, oni jednak, kiedy uruchamia się ten polityczny temat, oni stają się aktywni.
To prawda.
Pytanie, co w nich się budzi? O jaką strunę się uderza, że ona współbrzmi z tym politycznym, powiedzmy, choć moim zdaniem właśnie to nie jest polityczne, jednak z politycznym dyskursem.
Tak, no pewno każdy z nas czuje rozmaite zagrożenia, przy czym, że tak powiem, umownie konserwatyści i liberałowie, czym tradycjonaliści, moderniści widzą te zagrożenia po prostu gdzieś indziej i mobilizują się wtedy, gdy słyszą albo, że zagrożona jest moralność publiczna, naród i wartości chrześcijańskie, albo wtedy, gdy słyszą, że zagrożona jest wolność jednostki, prawa człowieka i, że tak powiem, nasze dążenia modernizacyjne proeuropejskie.
Są tacy, którzy usiłują tę genezę, czy pragenezę tego podziału sprowadzić do takich, moim pojęciu, typowo marksowskich pojęć. Przepraszam za język. A mianowicie, że ci tradycjonaliści jednak wywodzą się po prostu spośród ludzi, którzy czują się wykluczeni, którzy nie załapali się na transformację, nie są beneficjentami tego, co umownie nazwijmy trzecią RP, czyli że ta prageneza jest jednak, leży jednak po stronie bytu. Panów zdaniem to prawda?
Moim zdaniem to trudno się z tym zgodzić, dlatego że To są dwa zjawiska, które ze sobą współwystępują, ale one z całą pewnością nie pozostają ze sobą w żadnym związku przyczynowo-skutkowym. Bo wcale nie jest tak, że ktoś jest tradycjonalistą i dlatego nie odnosi sukcesu życiowego, i wcale nie jest tak, że ci, którzy nie odnoszą sukcesu życiowego, są w tym cudzysłowie oczywiście tradycjonalistami. Myślę, że to są dwie różne rzeczy. Niewątpliwie odrzucenie, brak dobrostanu psychicznego czy społecznego sprzyja budzeniu się takich poglądów. Bo to jest naturalne pytanie, czemu tak jest. Muszę sobie jako człowiek sam odpowiedzieć na to pytanie, czemu jednym się powodzi, a innym się nie powodzi, czemu jedni mają lepiej, a drudzy nie. I gdzieś ktoś mi udziela tej odpowiedzi. Staje ktoś i mówi, ja o to ci wytłumaczę, albo po marksistowsku, albo odwołując się do tradycyjnych chrześcijańskich wartości, albo do tego, że ktoś wyprzedał Polskę, albo do tysięcy różnych argumentów, i wtedy ja to przyjmuję, ale wcale nie dlatego, że między tymi dwoma zjawiskami istnieje związek przyczynowo-skutkowy.
Chociaż sądzę, że przynajmniej część tych takich tradycjonalistów, gdybyśmy ich zapytali, dlaczego oni są po tej stronie, to samych siebie określiłoby jako ci, którzy ucierpieli na transformacji. Nie wiem, no takie... Co jest w tym, bo ja próbuję zrozumieć tę pragenezę. Przecież szczególnie z profesorem Krzysztofem Podemskim, byliśmy, że tak powiem, w jednej grupie towarzyskiej z kilkoma osobami, z którymi teraz coraz trudniej jest nam się porozumieć. Nawet nam. Nie dziennikarzowi, czy panu Podemskiemu naukowcowi.
Znaczy, ja myślę tak, że coś jednak jest na rzeczy z tymi podziałami społecznymi, to znaczy przynajmniej jest pewien związek statystyczny, bo nie ma wątpliwości, że elektoratem PiS częściej są osoby z wykształceniem zawodowym, mieszkające może nawet nie na wsi, ale w małych miasteczkach. No znamy świetnie ten podział wzdłuż Wisły mniej więcej, tak? Na wschód-zachód, więc tu pewne związki są. Natomiast ja rzeczywiście myślę, że tu, znaczy na pewno nie ma bezpośredniego związku. Jest to, myślę, bardziej kwestia wychowania w rodzinach bardziej tradycyjnych, czyli najczęściej autorytarnych, i wychowania w rodzinach bardziej nowoczesnych, czyli albo liberalnych, ze wszystkimi także negatywnymi konsekwencjami, albo demokratycznych, a do tego dochodzą różne losy życiowe. Wiele tych osób, które tak upierają się na przykład przy wizji Smoleńska jako zamachu, to są osoby, których przodkowie przeszli rozmaite, bardzo skomplikowane przeżycia, doświadczyli różnych dramatów, chociażby na Syberii, wywózki, prześladowania przez NKWD. Nie jest
tak
oczywiście.
Profesor Paluchowski się nie do końca
znamy wielu takich, którzy byli beneficjentami PRL-u i w tej chwili przeszli na drugą stronę i są zagorzałymi antykomunistami. Mówię o pewnych pewnych zasadach ogólnych może.
Pewnie
tak?
Dlatego, że jestem psychologiem. Trudno mi akceptować taką myśl, że skoro w jakiejś grupie 60% jest jakichś, to możemy o tej grupie mówić tak, jakby 100% było takich. Takie uogólnienia są niebezpieczne, pewnie. Nie wiem, jestem psychologiem. Mogę zastanawiać się, odwołując się do różnych koncepcji, co się dzieje w głowach poszczególnych ludzi. Natomiast co się dzieje w głowach wielu ludzi, trudno mi powiedzieć. Myślę, że taki stadionowy punkt widzenia jest taki, że na stadionie budzą się najprostsze emocje, i to, co jest średnio wspólne dla wszystkich ludzi, to rzeczy proste i łatwe. Natomiast myślę, że w głowach tych ludzi, którzy są po jednej i po drugiej stronie, oni szukają odpowiedzi. Jedni pewnie nie szukają odpowiedzi na pytanie, dlaczego im się powiodło, a inni pewnie szukają odpowiedzi, dlaczego im się nie powiodło. Ja, jeśli można, bym powiedział o takich badaniach, które przeprowadzili Kofta i Sendek, psychologowie społeczni, którzy zastanawiali się nad tym, czy istnieje coś wspólnego dla różnego rodzaju, jakby to powiedzieć, uprzedzeń narodowych, uprzedzeń kulturowych, dla których prototypowy jest antysemityzm, choć oni się nie koncentrowali na antysemityzmie. I co się okazało? Okazało się, że da się coś takiego stwierdzić, co oni nazwali stereotypem duszy grupowej, czy reprezentacją zbiorowego wroga. I teraz jakby pytanie, zresztą teraz oni nazywają tę formację, że tak powiem, stereotypem spiskowym. To też zresztą charakterystyczne dość. Ale co jest charakterystyczne dla myślenia ludzi, którzy uzyskują, którzy widzą, spostrzegają świat wedle tej relacji właśnie tego duszy grupowej, czy tego zbiorowego wroga. Otóż po pierwsze, że istnieje kolektywny wróg. Po drugie, że ten wróg dąży do władzy za wszelką cenę. Po trzecie, że to, co charakteryzuje tego wroga, to wewnątrzgrupowa solidarność i egoizm grupowy. Po czwarte, że działa w tajemnicy i konspiracyjnie. I po piąte, że dysponuje podporządkowanymi wykonawcami, którzy gotowi są na wszystko, byleby zrealizować cele elity, która tym wszystkim rządzi. To jest takie jądro ponadkulturowego stereotypu, no właśnie, uprzedzeń. Ja myślę, że jedna z tych grup politycznych, o której tutaj mówimy, używa argumentacji, która trafia do takiego sposobu myślenia. Jeżeli się to uruchomi, to ludzie na to odpowiadają.
Ja bym nie chciała, żebyśmy mówili tylko o tej jednej stronie, bo ta druga strona z Korei, no, wykazuje dużą dozę arogancji. Poza tym, no, bożka robi z pewnych pojęć takich jak polityczna poprawność.
Z całą pewnością jest tak, że jeśli mówimy o tych dwóch stronach, ta druga strona nie chce nawiązywać dialogu, ta druga strona gardzi tą drugą stroną, uważając ich za prymitywów. Ta druga strona nie sądzi, że powinna kogokolwiek uczyć i wychowywać. Ta druga strona nie zabiera głosu i nie zajmuje stanowiska, bo tak jest po prostu wygodniej. To jest pozycja pełna pogardy i arogancji.
A poza tym ma pewną przewagę, bo ta druga strona rządzi, jest u władzy. Ja chciałabym teraz przejść do roli, po pierwsze, elit w konserwowaniu tych dwóch stron. Innymi słowy, ja powiem, no, umownie, mam nadzieję, że państwo mi to wybaczą. Czy jeżeli by po jednej stronie nie było Jarosława Kaczyńskiego, a po drugiej stronie Donalda Tuska, bo na razie o Ewie Kopacz jeszcze chyba niewiele możemy powiedzieć, to ten spór by też rzeczywiście tak się pogłębiał, bo on się pogłębia.
Wydaje mi się, że on już jest bardzo zdepersonalizowany.
Zdepersonalizowany?
Tak, absolutnie.
Tak pan
wydaje,
uważa?
No, po pierwsze, widać wyraźnie, że zamiana Tuska na Kopacz niewiele poprawiła. Zwłaszcza po stronie PON jest, po stronie Platformy Obywatelskiej.
Po stronie tej rządzącej.
Nazwijmy ją demokratyczno-liberalną, on jest zdepersonalizowany. Ale myślę, że tak, że jest jednak zdepersonalizowany już po tamtej stronie. I tutaj oczywiście naturalna wymiana Jarosława Kaczyńskiego na jakiegoś innego lidera w przyszłości.
Też niewiele zmieni,
bo to są... Znaczy ja myślę, że obie strony wygenerowały elity symboliczne, które stworzyły mity, które te mity rozwijają, kultywują. Po obu stronach mamy nie jednego kapłana, ale wielu kapłanów, którzy jakby kultywują ten podział, bo ten podział jest też, powiedzmy sobie, funkcjonalny w moim przekonaniu bardzo dla rządzącego obozu, bo nie trzeba się tak bardzo starać, jeżeli po drugiej stronie mamy oszołomów. Używam oszołomy jako cytatu oczywiście, prawda?
Zgadzając się z tym, że on jest rzeczywiście zdepersonalizowany. Wydaje mi się, że to są po prostu sztandary. Te nazwiska są sztandarami, natomiast jeżeli używa się pewnych treści, to wzbudza się w ludziach jakby odpowiedź. To w ludziach tkwi. W jednych mniej, w drugich bardziej. W tych, u których bardziej ci przechodzą na jedną stronę, a tam ci przechodzą na inną stronę. To jest po pierwsze. Ale po drugie, przez to, że są te sztandary, są te osoby, łatwo jest to uczynić bardziej wyrazistym. Natomiast sama treść jest nieistotna. Kiedyś była katastrofa smoleńska, dzisiaj jest fałszerstwo wyborcze. To nie chodzi o to, w czym oni są tacy, ci przeciwnicy są źli. Oni są generalnie rzecz biorąc wrodzy, bo ich celem jest opanowanie wszystkiego, co się da, dla własnych egoistycznych celów. Jeżeli tak do tego się będziemy odwoływać, zawsze znajdą się ludzie, którzy będą w to wierzyć. A z drugiej strony są ci, którzy mówią, jeśli mieszkasz na dobrym osiedlu, to powinieneś mieć bramę zamkniętą dla tych, którzy są biedni i nieszczęśliwi, bo sami są sobie winni. Tak zawsze będzie.
Ale ja muszę powiedzieć, że trochę mnie panowie zdziwili tą, tak mocno podkreślając tę depersonalizację. Być może to po prostu wywodzi się z mojego postrzegania świata, bo ja obawiam się, sądzę, że jednak ta personalizacja właśnie to jest jeden z czynników różniących nas, na przykład od sceny politycznej świata anglosaskiego. Czytałam wiele spekulacji, co się stanie z Prawem i Sprawiedliwością po odejściu Jarosława Kaczyńskiego. I konkluzja w zasadzie była taka, że prawdopodobnie rozpadnie się Prawo i Sprawiedliwość na wiele frakcji. Podejrzewam, że to samo stałoby się z Platformą Obywatelską po tym, jak utraciła władzę.
Nie wiem, no to są gdybania, nie jesteśmy politologami.
Oczywiście, być może
trudno nam powiedzieć. Ja bym tylko jeszcze chciał o jednej sprawie wspomnieć, mianowicie o czymś takim, co można by nazwać takim rysem paranoidalnym, bo mam coś na myśli i to mi tutaj zalega. Mianowicie mam dwóch znajomych, którzy opowiadali po 11 września, że to był spisek Mossadu i CIA. I nie zdziwiło mnie, że ileś tam lat później przystąpili do Akademickiego Klubu Obywatelskiego, chociaż to nie miało nic wspólnego z Polską, narodem i tak dalej. Czyli pewna predyspozycja do tego typu myślenia, i to bardzo ciekawy problem, moim zdaniem psychologiczny, pewna predyspozja ponad ideologię do takiego myślenia istnieje.
Ja tutaj zrobię pewien wtręt. Ja miałam tutaj takiego, nie chcę wymieniać jego nazwiska, członka akademickiego AKO, który akurat, jeśli chodzi o scenę bliskowschodnią, jest dokładnie przeciwnego zdania. Za całe zło tego świata, wywodzi od Arabów, od Palestyńczyków, wychwala Izrael, ale to jest tylko taka dygresja.
Ja myślę, że to są takie dwie formacje umysłowe. Przy czym ta jedna jest bardziej wyrazista, ta właśnie od tego stereotypu duszy grupowej, a ta druga od letniej wody w kranie mniej. Takie formacje osobowościowo-poznawcze, pewien sposób wyjaśniania skomplikowanych zdarzeń społeczno-politycznych, to jest jedna rzecz. I druga rzecz, pewna skłonność do reagowania lękiem i wrogością jednocześnie. I teraz w tej drugiej grupie, tej nazwijmy sobie umownie PO, te emocje są zdecydowanie mniejsze, co wcale nie działa na korzyść, dlatego że właśnie to wspiera arogancję, tę zimną, a emocjonalną, neutralną arogancję. Co do tego, że to jednak się rozpadnie lub nie rozpadnie, czy PiS, czy PO. Ja myślę, że... Znaczy ja mówię bardziej o pewnych formacjach ludzi niż o partiach politycznych. Tak, być może rozpadnie się PO, ale ta formacja osobowościowo-poznawcza pozostaje. A co do paranoi, jeśli można, bo znalazłem bardzo ciekawe dane, których sobie zapisałem i o których chcę powiedzieć. Pan Krzysztof Korzeniowski prowadzi takie badania nad paranoją polityczną. Jest twórcą takiej skali paranoi politycznej i pisząc artykuł, cytuję następujące dane, że oto w latach 96-99 wysokie wyniki w zakresie tej paranoi na badaniach na reprezentatywnych próbach polskich było od 40 do 50% Polaków, a od 2002 roku to dochodzi do 80%. Więc
i tu to mamy zasługę mediów.
To jest ogromne. Mamy zasługę mediów.
I właśnie do tego chciałam teraz przejść. Widziane z Poznania, no to powiemy o zasługach mediów, jeśli chodzi o, no ja nie chcę mówić o paranoi politycznej po jednej i po drugiej stronie, czyli o kultywowaniu pewnej wizji świata, którą przedstawiciele strony przeciwnej uważają za paranoiczną, niemożliwą. Taka oto refleksja mnie naszła. Bardzo się dziwimy, że 85% Rosji Rosjan bezkrytycznie wierzy w to, co mówi władza na czele z Władimirem Putinem. Jednocześnie w Polsce...
Nie do końca wierzył sondażom, bo to, o czym się ostatnio mówi, co innego odpowiadają w sondażach, a inaczej reagują lepiej w banku.
Panie profesorze, inaczej się zachowują, bo biegają po sklepach i wykupują, ale jeśli chodzi o warstwę, że tak powiem, słowną, ideową, to w dalszym ciągu uważają, ja tak sądzę, że Putin jest najlepszym dla nich wyborem. I innego nie widzą. Tak mi się wydaje. Natomiast... Z drugiej strony, ale wróćmy do Polski. Przedstawiciele tych dwóch różnych plemion uważają, że no, to, w co wierzy plemię przeciwne, wynika z manipulacji, z tego, z roli mediów. Czy rzeczywiście tak jest?
Czy z całą pewnością, jeśli mogę, jako pierwszy, choć pewnie to bardziej socjologiczny punkt widzenia.
No nie bardzo, dla mnie to jest psychologia czysta.
Z całą pewnością jest tak, że mała wiedza o mechanizmach życia społecznego sprzyja myśleniu, no powiedzmy sobie spiskowemu. Bo jakby są takie trzy rozwiązania wyjaśnień zjawisk społeczno-politycznych. No pierwsze to takie, że ktoś za tym stoi, jacyś cykliści czy inni masoni. To jest jedna ewentualność.
Albo Europa, albo Stany Zjednoczone.
Ktokolwiek. Moskwa, Bruksela, wszystko jedno. Drugi punkt widzenia to jest taki punkt widzenia, w którym mówimy, że jeżeli człowiek ma wiedzę, to jest w stanie to zrozumieć. Co znowuż jest pewną fikcją, bo to się nie da tak łatwo określić. I trzeci punkt widzenia, że tak naprawdę to jest jak pogoda, czyli chaos generalnie rzecz biorąc. I odczytujemy w tym jakieś rzeczy. Jedni widzą to, inni widzą co innego. I po prostu tak jest. Co pokazuje te podejścia do rozumienia zjawisk społeczno-politycznych, że bardzo trudno jest wypracować sobie jakiś pogląd i trzeba, że tak powiem, zrezygnować z wymyślenia czegoś do końca. Czy jest tak? Często stawia się takie pytanie. Czy jest pan pewien, że nie doszło do zamachu w Smoleńsku? No i teraz, gdybym chciał odpowiadać rzetelnie, to mogę powiedzieć tylko, no nie jestem pewien. Ale czy jest pan pewien, że jutro nie będzie śniegu? No też nie jestem pewien. To jest mniej więcej na tym samym poziomie. Pewności nie mam. Jednak jest pewna predyspozycja do myślenia w pewien sposób. Dla mnie taki pomysł jest wykluczony. Tak samo jak wątpię, żeby jutro padał śnieg. Czy to znaczy, że jutro nie będzie śniegu? Nie wiem.
Myślę, że docieramy w ten sposób do takiej ważnej rzeczy, jaką jest irracjonalność pewnego, czy obecność irracjonalizmu w pewnych wątkach kultury narodowej, no począwszy chociażby od romantyzmu. I nasze przekonanie o tym, czy przekonanie części społeczeństwa o tym, że Polska jest Chrystusem narodów, wiemy, że do dzisiaj funkcjonuje. Do tego dochodzi taki skomercjalizowany spiritualizm, pismo Egzorcysta, zdaje się, cieszy się wielką popularnością. Pismo Wróżka cieszy się wielką popularnością. Różnego typu uzdrowiciele cieszą się wielką popularnością. Co więcej, zyskują oficjalną sankcję tak poważnej instytucji, jaką w Polsce jest Kościół katolicki. I na stadionach urządza się jakieś no, zupełnie irracjonalne spędy ludzi, którym się wciska ciemnotę, że oto przyjeżdża z Afryki uzdrowicieli modlitwą i słowem leczy wszystkie choroby. To też jest klimat, w którym i o ile pamiętam, w mediach z tym uzdrowicielem były poważne debaty, no tak jakby rozmawiano z laureatem Nobla z dziedziny medycyny, bo nie wypada jakby ze względu chyba na pozycję Kościoła w polskich mediach powiedzieć, że to jest po prostu absolutnie nieracjonalne i szkodliwe, no przede wszystkim dla zdrowia pacjentów. I ten brak jakby reakcji rozmaitych instytucji, autorytetów, no co mają myśleć ludzie mniej wykształceni, jeżeli w tym oficjalnym dyskursie pojawiają się takie wątki.
Ale media wspierają takie myślenie. irracjonalne myślenie. Dlatego, że mi się wydaje, że racjonalizm po pierwsze jest trudny, a po drugie źle się sprzedaje.
Tak, nudny do tego.
No i nudny do tego. Tak.
No prawdę powiedziawszy, no nie będziemy oczywiście wkraczać w wysokie, że tak powiem, rewiry filozofii czy pytań egzystencjalnych. Irracjonalizm no, jest pewną reakcją człowieka na los, na życie po prostu, na to, jak
na złożoność współczesnego świata.
Ale ja bym powiedziała nawet w sensie egzystencjalnym, na to, czym naprawdę jest życie ludzkie. W związku z tym ten irracjonalizm pewnie zawsze występował. Ale ja bym chciała troszeczkę to sprowadzić na niższe rewiry. Otóż moja taka robocza hipoteza jest, że pogłębieniu tej wojny plemiennej sprzyjało powstawanie i coraz bardziej wyraziste określanie się różnych mediów po jednej lub po drugiej stronie. W momencie, kiedy powstały tak zwane prawicowe media, które się określają jako media niezależne i te media niezależne, prawicowe nazwały pozostałe media
niepokorne.
Nazwały pozostałe media w sposób,
który
albo po prostu mainstreamowymi, co teraz już w tej chwili także staje się epitetem, to w zasadzie także te media napędzają pogłębianie się konfliktu, bo bardziej lub mniej udanie one, że tak powiem, rozprzestrzeniają pewne poglądy, rozprzestrzeniają właściwość pewnych postaw przeciwko innym, mają panowie. I nie ma już w zasadzie możliwości powrotu do sytuacji, żeby media były zupełnie obiektywne.
A czy są media zupełnie obiektywne? Myślę, że media są zawsze polityczne, więc to nie jest kwestia jakby kierunku, tylko nasilenia, tak? I to w Polsce było, i to było przed wojną. I przecież to jest także w Anglii. No być może telewizja publiczna, oczywiście tak, prawda? Ale przecież najważniejsze tytuły prasowe są silnie upolitycznione i tak jest w każdym
kraju. Ale po 89
roku... W Polsce przekroczono pewną granicę być może, bo się pojawiły dwa wrogie obozy. I problem nie polega na tym, że dziennikarze piszą teksty wymierzone w obecny rząd i się identyfikują na przykład z PiS-em, tylko polega na tym, że oni aktywnie uprawiają politykę i uczestniczą w demonstracjach, blokadach, podejmują bezpośrednie działania polityczne.
Jeśli można... Zgadzam się z tym, że nie ma mediów w pełni obiektywnych, bo dziennikarz ma jakieś poglądy, czy grupa dziennikarzy dobiera się ze względu na te poglądy i zawsze jest jakoś tam tendencyjna czy stronnicza. To jest jasne, ale jest różnica między pewną tendencyjnością a etykietyzacją przeciwnika. To jest po pierwsze. Po drugie, jest różnica między obserwatorem życia politycznego a aktorem życia politycznego. I po trzecie jeszcze jest różnica między, nie wiem, no... przekazywaniem wiedzy o procesach społecznych, a tabloidyzacją tej wiedzy. Prymitywizowanie tego, co się dzieje, powoduje, że ludzie łatwo się na to biorą. Przeczytałem gdzieś, może to nie jest a propos, ale szybko powiem jeszcze o tym, dlaczego tak popularny jest Facebook. Ano dlatego, że on jest dziecinnie prosty. Tam są w zasadzie trzy ruchy, które można wykonać i to wszystko. Coś takiego jest, to znaczy ludzie chcą, żeby było lekko, łatwo i przyjemnie i media im to dają, mówiąc o to, powiemy ci, kto jest dobry, a kto jest zły. Co nie jest dobre, co na pewno nakręca ten konflikt. Ale to nie jest przyczyna tego konfliktu.
Oczywiście, że to nie jest przyczyna. Można by więcej mówić o politykach, można by więcej mówić o dziennikarzach. Ile w tym, co robią, jest rzeczywiście przekonania, ideowości, a ile po prostu cynizmu i brutalnej walki o władzę. Ale myślę, że dzisiaj już tę rozmowę skończymy, bo jest to rozmowa przedświąteczna, dosyć ciężka jak na atmosferę przedświąteczną. Niemniej myślę, że warto od czasu do czasu pomyśleć także nad tym, w jakim świecie żyjemy i przynajmniej przez święta trochę zapomnieć o tych miotających nami emocjach. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli dzisiaj profesorowie Jacek Paluchowski i Krzysztof Podemski. Ja się nazywam Nina Nowakowska. Audycję realizował Rysiu Wojtowicz. W imieniu nas wszystkich, sądzę, życzymy Państwu spokojnych, miłych, pogodnych, mało wiecznych, może mniej wiecznych niż dzisiaj.
Nieco śnieżnych.
Nieco śnieżnych. Apolitycznych.
Apolitycznych. Ja na ten śnieg nie nalegam. W każdym razie do usłyszenia za tydzień.
Reklama. Szczęśliwych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku wszystkim klientom i współpracownikom składa Instytut Zdrowia i Urody Lucyny Cecuły w Grodzisku Wielkopolskim, ulica Słomińskiego 5. Karnet pod choinkę? A może karta podarunkowa? Tylko do końca grudnia możesz sprawić idealny prezent każdemu kibicowi kolejorza. Skorzystaj z 10% zniżki i zapewnij najbliższym wstępie.